Cześć, w tym odcinku porozmawiamy z Krzysztofem Kotlarkiem z Discourse, który prowadzi kanał na YouTubie Programista na Wygnaniu. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć Krzysztof, dziękuję bardzo za to, że zgodziłeś się na wywiad w moim podcaście. Mówiąc szczerze, ja śledzę Cię na YouTubie już od jakiegoś czasu i tutaj polecam Twój kanał też Programista na Wygnaniu moim słuchaczom, dlatego że dzielisz się bardzo przydatnymi informacjami wszystkim zainteresowanym szczególnie wyjazdem i pracą w Australii. Także cieszę się bardzo, że spędzasz czas, żeby właśnie z tym się dzielić. Na początek chciałbym Cię może zapytać, jak to się wszystko zaczęło? Jak wyglądało Twoje życie jeszcze przed wyjazdem do Australii, w Polsce, czym się zajmowałeś i co Cię skłoniło do wyjazdu?
Cześć, dzięki za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Moja przygoda tak naprawdę z programowaniem zaczęła się, kiedy zacząłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Nie studiowałem ściśle IT, studiowałem teleinformatykę, to było takie połączenie informatyki i telekomunikacji, ale gdzieś już w tamtym czasie zacząłem się interesować językiem Ruby, lubiłem robić strony internetowe i w tym kierunku gdzieś to wszystko zmierzało. I na trzecim albo czwartym roku studiów założyłem z kolegami firmę konsultingową. I tak pracowaliśmy 3-4 lata, potem ja z tej firmy odszedłem, przez chwilę pracowałem zdalnie dla startupu z Niemiec, ale miałem takie wrażenie, że brakowało mi takiego czegoś, co jest bardzo popularne w krajach zachodnich, coś, co jest, to się chyba nazywa gap year, czyli żeby po studiach wyjechać na rok i sobie trochę odpocząć, zanim się wejdzie w to życie zawodowe. Ja od razu wskoczyłem w ścieżkę kariery i zwróciłem też uwagę na coś takiego, że jeżeli robimy coś ciągle, te same czynności, to czas ucieka nam przez palce. I te 4 czy 5 lat mi śmignęły tak, że w zasadzie nie wiem kiedy i zdałem sobie sprawę, że chciałbym zrobić coś, gdzieś wyjechać, czegoś spróbować, zanim będzie za późno, zanim zapuszczę korzenie, będę miał rodzinę i tak dalej. I Australia nie była jakimś takim moim celem, nigdy nawet o Australii w zasadzie nie myślałem. To, co mnie skłoniło do wyjazdu, to, że absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą dostać wizę na 1,5 roku za jakieś tam groszowe sprawy. I Politechnika Wrocławska jest jedyną, przynajmniej była w tamtym czasie, jedyną polską uczelnią, która była akredytowana przez rząd Australii i absolwenci dostawali te wizy. I tak sobie pomyślałem, że skoro jest taka szansa, bo dosyć do Australii jest się dosyć ciężko dostać, to może fajnie byłoby skorzystać, wyjechać na te 1,5 roku i spróbować, jak się tam żyje. Także na początku 2013 roku wyleciałem do Australii. Tam też jest takie obostrzenie, żeby dostać tą wizę, trzeba być do dwóch lat po studiach. I to akurat mi się tak składało, że już nie mam czasu. Albo jadę, albo nie wyjadę nigdy. Więc dlatego się spakowałem i wyleciałem.
Czyli to było w trakcie studiów jeszcze, czy po zakończeniu?
Po zakończeniu, bo do 2 lat od ukończenia uczelni można wyjechać. Tam dam ci jeszcze rok, jak dostaniesz wizę na wjazd, że to tak do końca nie musisz się rzucać od razu, ale tak, no trzeba było się w pewnym momencie decydować.
Mhm. Czyli skończyłeś magistra, tak? Na Politechnice wcześniej.
Tak, bo jeszcze jak ja studiowałem, to w zasadzie to były tylko jednolite studia, jeśli chodzi o teleinformatykę przynajmniej. Ten podział inżynier i magister inżynier to dopiero się zaczęło nieco później.
Czyli jeśli dobrze liczę, wyjechałeś mając mniej więcej 26-7 lat?
2013, czyli 27.
Okej. Okay. To ciekawe. A czy wcześniej jeszcze przed tym, jak się dowiedziałeś, że jest taka opcja, spodziewałeś się, że będziesz mieszkał w innym kraju? To było w obszarze twoich zainteresowań, przeprowadzka?
Nie, dopóki właśnie nie znałem sobie sprawy z tego, że chciałbym coś zwiedzić, bo ja też chciałem przeżyć ten gap year, ale też jestem taki dosyć twardo stąpający po ziemi, więc pomyślałem sobie, że fajnie byłoby coś zobaczyć ciekawego, jakąś nową przyrodę, nowy kraj, ale też żeby to było fajne, fajne i rozwijające dla kariery, czyli żeby jakby nie wyjechać w Bieszczady i rzucić się tak ostro, tylko żeby i zawodowo się fajnie rozwinąć i żeby też coś ciekawego zobaczyć. Więc Australia pod tym względem się dosyć fajnie wpisywała.
Okej. No to jesteś już kilka dobrych lat w Australii. Jakie były twoje pierwsze wrażenia z przeprowadzki i właśnie ze zmiany też środowiska zawodowego?
No było inaczej. Na pewno byłem dosyć mocno zdziwiony, bo nawet już jak pracowałem dla tej firmy z Niemiec, no to rozmawialiśmy głównie po angielsku i wydawało mi się, że potrafi się jakoś po tym angielsku dogadać, ale wyjeżdżając do kraju anglojęzycznego, okazało się, że ten mój język jednak nie jest taki dobry, że ja często nie rozumiem ludzi, a ludzie nie rozumieją mnie, bo nie są przyzwyczajeni do mojego akcentu na przykład. Szczególnie jeżeli ktoś z Chin się uczył angielskiego, tej ich odmiany, teraz ja przyjechałem z moim postsowieckim akcentem, no to ta komunikacja szła dosyć ciężko, więc to był taki pierwszy szok, że trzeba będzie się troszeczkę skupić na tym języku, trochę popracować, bo będzie ciężko się dogadać. Miałem też takie wrażenie, że w Australii ludzie są raczej wyluzowani. To były takie rzeczy, które były dla mnie szokiem, kiedy pracowałem w swojej pierwszej firmie. I jeden gość, to, że przychodził w krótkich spodenkach i japonkach do roboty, to jeszcze da się przełknąć, ale na przykład potrafił przyjść o 12. Co prawda wychodził o 20, nie? Czyli te godziny wyrabiał, ale ja nie mogłem tego przez długi czas zrozumieć, że jakby jest taka elastyczność, czy niektórzy sobie pozwalają na taką elastyczność. Także to były takie kulturowe różnice, które mnie zaskoczyły i na początku było mi nieco dziwnie.
No tak, pamiętam moją wizytę w Sydney, kiedy tam było około 40 stopni, z tego co pamiętam, więc nie dziwię się w sumie, że niektórzy mogą chcieć przychodzić dopiero w spodenkach krótkich. Czy od początku pracujesz w firmie Discourse, czy były wcześniej?
Nie. Ja trochę się też motałem i ta moja przygoda zawodowa w tej Australii była dosyć taka złożona, bo zacząłem pracować w małej firmie, która tworzyła oprogramowanie dla takiego programu rządowego dla bezrobotnych, bo tam jest taki program prywatny, znaczy to jest program rządowy, ale są prywatne firmy, które jeżeli znajdą bezrobotnemu zatrudnienie, no to dostają hajs z rządu. No i myśmy mieli taki system CRM do tego, żeby śledzić to, w odpowiednim momencie się ubiegać o te pieniądze i tak dalej. I ja w tej firmie dosyć szybko awansowałem, bo zostałem zatrudniony jako programista, potem byłem starszym programistą, potem zostałem team liderem, ale po 2 latach z przyczyn rodzinnych musiałem wrócić do kraju. Więc poszedłem do szefa, powiedziałem, no jest taka sytuacja, że muszę się zwolnić. On mi powiedział, no żeby, po co ta agresja, nie dramatyzujmy, możesz spróbować pracować zdalnie. No ale oczywiście nie mogłem być wtedy tym liderem, no bo nie do końca to było możliwe, więc znowu zostałem programistą. Wróciłem do Polski i przez 3 lata pracowałem zdalnie, ale w międzyczasie ta współpraca układała się na tyle dobrze, że szef mnie poprosił, żeby zbudować zespół w tej części Europy. Więc znowu zostałem tym liderem, tylko teraz tego zespołu w Europie. Ale w 2017 roku, jak już sobie uporządkowałem swoje sprawy, to stwierdziłem, że chciałbym jeszcze raz wyjechać. No i w 2017, no to już byłem 5 lat w firmie, stwierdziłem, że to trochę długo. Już tam doszedłem, gdzie miałem dojść, już nie do końca w tej małej firmie mogłem się rozwinąć i przeszedłem do dużej korporacji, która się nazywa Westfield. Oni mają sieć sklepów, galerii handlowych. To jest dosyć duża firma. Tam pracowałem w projekcie, który zajmował się automatycznym parkingiem. To polegało na tym, że jeżeli przyjeżdżasz do centrum handlowego, skanowane są twoje tablice rejestracyjne, wjeżdżasz, skanowane są jeszcze raz i kasa jest automatycznie ściągana z twojego konta. Na tym mniej więcej ta usługa polegała. I tam też popracowałem prawie 2 lata, ale nie podobało mi się w dużej firmie. Nie mogłem tego jakoś przeżyć, że strasznie dużo spotkań, często coś budowaliśmy, co w rezultacie nigdy nie było wypuszczane, bo ktoś tam u góry jednak zdecydował, że nie jest zainteresowany tym albo się boi podpisać i nie chce tego puszczać. Frustrowały mnie te rzeczy. I zmieniłem pracę, przeszedłem do call center. co nie było dobrym pomysłem. To też w pewnym sensie było to dla mnie kuszące, bo to była oferta na team lidera, żeby zbudować zespół. Czyli znowu chciałem, wydawało mi się, że jest to pewnego rodzaju promocja, ale call center, które sprzedaje energię elektryczną, to nie było dobre środowisko pracy. I wtedy stwierdziłem, że chciałbym w końcu wskoczyć do takiej firmy ściśle IT, która rozumie ten proces, jak się tworzy oprogramowanie. I tak właśnie się pojawił ten dyskurs, że ja zawsze, znaczy może nie zawsze, ale chciałem tam pracować, tylko kiedyś byłem za słaby, a po tych latach już mogłem w jakiś tam stopniu aplikować i trochę mnie to ta firma mnie cieszy, bo po pierwsze ma fajny model pracy, bo pracujemy i zdalnie, i asynchronicznie. Także jest to produkt open source, więc czasem mi tam ludzie dziękują za jakiś feature, że go dowiozę, mimo że ja dostaję za to wynagrodzenie, ale to jest zawsze miłe, że w końcu mam taki kontakt z odbiorcą oprogramowania.
Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo pokazujesz, że rozwinąłeś się tak bardzo, ale w momencie wyjazdu wcale nie czułeś tak pewnie z angielskim, z tego co mówisz, i też przeszedłeś drogę, jeśli chodzi o zdobywanie nowych kompetencji, właśnie szukania pracy, więc myślę, że to jest historia, która może być bardzo inspirująca. Wspomniałeś o tym, że Discourse pracuje asynchronicznie. Myślę, że to jest też coś specyficznego dla Australii, jako że przez strefę czasową. Powiedz więcej, na czym polega ta asynchroniczność, jak w praktyce wyglądają te wasze procesy?
Czyli tak, generalnie mamy w firmie 40 osób i wszyscy są porozrzucani po całym świecie, tak żeby pokryć wszystkie strefy czasowe, bo mamy klientów na całym świecie. Więc jest kilka osób w Australii, ktoś tam jest w Singapurze, parę osób w Indiach, jedna osoba w Polsce, Francja, Stany Zjednoczone, Brazylia i tak dalej. Dlatego też pracujemy asynchronicznie, bo dużo rzeczy, nad którymi pracuję z ludźmi z Australii, bo jest tak najłatwiej, ale często też próbujemy się komunikować, żeby ta firma w jakiś sposób czuła tą integralność, więc próbujemy też budować takie zespoły, żeby pracować z ludźmi z całego świata. Ale właśnie dlatego, że ta różnica czasu jest tak wielka, no to pracujemy w sposób asynchroniczny, czyli większość naszej komunikacji odbywa się w sposób pisany. Mamy swoje własne forum, w którym po prostu, jeśli jest jakieś zadanie, no to tworzymy temat. Jeśli ktoś chce się wypowiedzieć, czy coś skomentować, to może się tam wypowiedzieć, jak widzi tą daną funkcjonalność, w jaki sposób można by ją zbudować. I to oczywiście wymaga tego, że czasem muszę czekać na odpowiedź jakiś czas, zanim ją dostanę. Dlatego zawsze na początku tygodnia ustalam sobie mniej więcej, nad którymi rzeczami będę się skupiał, staram się mieć kilka zadań na głowie, tak że jeżeli w jednym gdzieś ugrzęznę, zadam gdzieś pytanie, no to mogę sobie przeskoczyć do kolejnego. Z tego też powodu firma raczej zatrudnia osoby doświadczone, takie, którym można rzucić dane zadanie i najprawdopodobniej sobie poradzą albo się gdzieś tam nie zblokują, bo w takim środowisku myślę, że byłoby ciężko z juniorami. I tak mniej więcej ta praca wygląda. Mamy jedno spotkanie raz w tygodniu w piątek, z naszym menadżerem na tą strefę czasową, gdzie po prostu każdy mówi, co zrobił, co będzie robił w następnym tygodniu. I to jest jedyne spotkanie, które mamy w firmie.
Świetnie. I czy zauważasz jakieś różnice w mindsetzie pomiędzy ludźmi, z którymi pracujesz na przykład w Australii względem osób z pracy w Polsce, kiedy jeszcze byłeś w Polsce?
Nie, chyba nie. Chyba by... Jest trochę różnica w samym pracowaniu, bo jednak ludziom ten model asynchroniczny dosyć mocno się podoba i mój menadżer jakby też ode mnie nie oczekuje, żebym ja w ciągu dnia był dostępny, co jest dla mnie czasem trudne, mi ciężko jest czasem wyjść, że chciałbym sobie na 3 godziny wyjść na plażę w ciągu dnia. Nie umiem tak raczej, pracuję od tej 8 do 16, ale jakby on nigdy nie oczekuje, że ja będę dostępny, czyli ludzie organizują sobie pracę w sposób, jaki zupełnie chcą. Niektórzy, wiem, że na przykład od 22 do 4 rano lubią sobie posiedzieć, mają takie modele. Ja nie umiałbym się skupić, ale staram się narzucić sobie rygor, że tam 8-16 jestem w miarę przy biurku. To mi pomaga gdzieś się zachować czystą głowę, bo gdybym cały dzień nic nie robił, to potem wiem, że wieczorem bym czuł presję i musiałbym się trochę spinać. Ale ludzie potrafią korzystać z tego asynchronicznego modelu i całkiem fajnie to działa.
Mhm. Tak, ja pamiętam, że mieszkałem kiedyś na przedmieściach Melbourne i pamiętam, że byłem zdziwiony, że wszystkie sklepy, wszystkie jakieś poczta, wszystkie lokale zamykały się o 17, więc z tego, co potem się dowiedziałem, to rzeczywiście ludzie załatwiają w czasie pracy takie rzeczy bardzo często. Jest to coś, do czego na pewno trzeba się przyzwyczaić. Okej, powiedz mi, Krzysztof, czy prosty byłoby dla kogoś, kto chciałby przeprowadzić się do Australii i szukać tam pracy, czy technicznie jest to proste, ubiegać się o wizę pracowniczą?
Czy cały czas mówimy o IT, tak, bo to jest zawsze trochę ułatwione zadanie. W tym momencie jest trochę trudniej, ze względu na to, że jest ciężko przylecieć. Ponieważ organizuję spotkania dla programistów, polskich programistów z Sydney, no to ostatnio przyleciał jeden kolega, który przyleciał miesiąc czy dwa temu, ale to już pomijając kwestię wizy, no to problemem były bilety lotnicze, bo musiał niestety dla całej rodziny wykupić biznes klasę, bo w samolotach mają ograniczenie, ile osób mogą przyjąć, więc starają się upychać biznes klasy, bo to wtedy najbardziej jest wydajne dla ekonomicznie, mądre dla samolotu. Więc na początku parę razy bukował ekonomiczną klasę. Było mu to niestety anulowane, więc w końcu powiedział, dobra, ja już mam dość, wydaję te pieniądze na biznes klasy dla całej rodziny, bo chcę się po prostu dostać. Więc to jest pierwszy problem, no ale to zakładam, że to się prędzej czy później unormuje. Jeśli chodzi o wizę, to chyba najłatwiejszą drogą jest to, żeby dostać wizę sponsorowaną. To jest coś, czego ja unikam, ale no mam mnóstwo kolegów, którzy w ten sposób pracują. Ja nie lubię czuć tej takiej pętli na szyi troszeczkę, bo jeżeli jesteśmy sponsorowani przez pracodawcę, to już pomijając to, że musimy dla niego pracować, no to też troszeczkę czujemy się zobowiązani, no bo wydał on jakieś tam pieniądze, żeby to zrobić, czy żeby nas ściągnąć. I wtedy się trochę trudniej rozmawia o podwyżce, trochę trudniej się gdzieś w takich obszarach rozmawia. To też nie jest takie trudne, żeby zmienić tego pracodawcę. Trzeba po prostu wtedy znaleźć kogoś, kto również może sponsorować. Nie wszystkie firmy mogą. Czyli to też jest możliwe. To nie jest tak, że jesteśmy strasznie uwiązani dla tego pracodawcy, no ale jest to powiedzmy trochę takie trudniejsze. Niektórzy przelatują na wizie studenckiej, ale to jest taki sobie pomysł, bo na wizie studenckiej można pracować tylko na pół etatu. Więc jak trzeba sobie opłacić uczelnie, bo uczelnie są tutaj płatne, można pracować tylko na pół etatu, no to się nie do końca domyka, chyba że komuś bardzo, bardzo zależy. Ja na początku byłem na tej wizie z Politechniki Wrocławskiej, a potem chciałem mieć wizę, która się nazywa Skilled Independent. To polegała ona na tym, że zbiera się punkty za doświadczenie, język, wykształcenie i tak dalej i wtedy można tą wizę dostać. Mi też to pomogło, że mogłem ten pierwszy rok przepracować, bo na przykład doświadczenie, ten rok doświadczenia w Australii daje więcej punktów niż doświadczenie z Europy, więc jakby uzbierałem te punkty i w ten sposób zadbałem o swoją wizę. Bo jakby pewnie gdybym już był przyparty do muru, to skorzystałbym z wizy sponsorowanej, bo to nie jest wielka rzecz, ale jeśli mogę tego uniknąć, to wolę uniknąć.
Jasne. Wspomniałeś, że prowadzisz tą społeczność dla programistów z Polski w Sydney. Czy ta społeczność jest duża?
Ona jest bardzo różna, bo gdzieś tam na grupie na Facebooku jest 200 albo 300 osób, ale jest grupa na Facebooku programiści w Australii, a spotykamy się tylko w Sydney i wtedy na te spotkania przychodzi od 10 do 20 osób, czyli nie jest źle, można już porozmawiać, już jak były jakieś tam w pewnym momencie restrykcje covidowe, to musieliśmy się dzielić na dwa stoliki, także już pewne utrudnienia były z tym związane, natomiast to jest taka w miarę regularna grupa i zawsze to jest fajne, żeby można było po polsku pogadać, wymienić się doświadczeniami, szczególnie, że nasze poczucie humoru potrafi być nieco bardziej dosadne i fajnie sobie czasem tak pożartować coś, czego w firmie nie można powiedzieć, bo już jest jakaś tam, nie wiem, czy poprawność polityczna, czy pewnych żartów się w firmie nie mówi.
Rozumiem, no tak, no tak. Wśród słuchaczy mojego podcastu wiem, że jest wielu programistów, więc na pewno wiele osób interesuje, ile zarabiają programiści w Australii mniej więcej.
To też oczywiście zależy od języka, jak bardzo jest zapotrzebowanie, ale taki starszy programista myślę, że zarabia między 120 a 150 tysięcy dolarów rocznie. Natomiast oczywiście
australijskich tu, czy
australijskich, niestety australijskich. To też jest tak, że to też jest na przykład wada tej wizy sponsorowanej, że musimy pracować dla danego pracodawcy, bo na przykład kontrakty są dużo lepiej płatne. Potrafią mieć stawki powiedzmy nawet 1000 dolarów za dzień, ale żeby to trzeba sobie załatwić wcześniej wizę, żeby można było taki kontrakt wziąć. Oczywiście on jest mniej pewny, nie ma płatnych urlopów i tak dalej, więc trzeba to sobie dobrze policzyć. Trzeba też mieć pod uwagę to, że podatki w Australii są dosyć wysokie. Też są te progi podatkowe, ale podatek liniowy w Polsce, który jeśli dobrze pamiętam wynosi 19%, no to jest złoto. Tutaj te podatki są dużo wyższe, więc te zarobki, powiedzmy, że ktoś może dostać już na rękę jakieś tam 8 tysięcy dolarów. Czyli tak przyznam się szczerze, że z ekonomicznego punktu widzenia dużo bardziej opłacało mi się żyć w Polsce. Pracując dla zagranicznej firmy można wyciągnąć podobne pieniądze z łatwością, a koszty życia w Polsce jednak są znacząco niższe. Także jeśli dla kogoś motywacją są pieniądze, to nie wiem, czy to jest dobry kierunek.
Tak, dobrze o tym mówisz, bo też często na podcaście staram się mówić właśnie o tym geoarbitrażu, czyli właśnie o tym, żeby patrzeć na to, gdzie możemy dużo zarabiać, a mało wydawać. I ta różnica właśnie jest największa względem rzeczywiście tego, że te koszty życia w Australii też są dosyć spore, prawda?
Tak. To ma swoje pewne plusy, bo jest dużo mniejsze rozwarstwienie społeczne. Bo tak jak dobry programista w Australii zarabia powiedzmy te 150 tysięcy, a średnia to jest 50 tysięcy rocznie. Czyli 3 razy więcej, ale jeszcze tam jak weźmiemy podatki, no to ten programista nie ma tak dużo więcej w kieszeni, więc jest trochę mniej jakiejś takiej zazdrości, zawiści i tego typu rzeczy, gdzie w Polsce, no nie wiem, podejrzewam, że ten programista te 25 tysięcy złotych jest w stanie wyciągnąć, nie? To jest tam 7 razy średnia czy coś takiego, nie? To rozwarstwienie jest mniejsze, co sprawia, że się dosyć fajnie żyje, no ale nie jesteśmy tacy zamożni. Już domu za gotówkę ciężko kupić.
Jasne, absolutnie rozumiem. Z tego co wiem, można mieć chyba podwójne obywatelstwo, polskie i australijskie, tak?
Tak. Ja jestem właśnie teraz w procesie, złożyłem papiery o obywatelstwo i czekam na nie i wtedy podejmę decyzję, co dalej począć. Czy zostać tutaj, czy wracać do Polski, czy jeszcze gdzieś dalej jechać. Mhm.
A tak na marginesie udało ci się zwiedzić trochę bardziej turystycznie resztę Australii?
Słabo. Widziałem parę miejsc, ale bardzo mało jeździłem, więc a teraz jest troszeczkę ciężej, bo się te wszystkie stany pozamykały. Ale żałuję trochę tego, że właśnie jeszcze nie zwiedziłem tyle, ile bym chciał.
Widziałem na twoim kanale, że mocno interesujesz się trendami. Czy na przykład spodziewam się, że to, że Starlink może być uruchomiony niedługo, to może spowodować rzeczywiście, że będzie można pracować z Outbacku w Australii. Cieszyłbyś się na to?
Tak, no zdecydowanie, bo też no, to internetowe połączenie jest raczej słabe w stosunku do Polski. To też wynika z tego, że Australia jest dużo większym krajem, ale no takie łącza, jak są teraz w Polsce, nie wiem, gigabit już chyba jest gdzieś tam w większych miastach swobodnie dostępny, to tutaj jak jest te 100 megabitów na sekundę, to już jest okej. A jak się wyjedzie gdzieś poza miasto, to ten internet jeszcze jest dosyć kulawy. Także to jest takie ograniczenie dosyć mocne. Mhm.
Czy masz jakieś inne cele podróżnicze, jeśli byś chciał wyjechać z Australii? Czy rozważasz głównie pomiędzy Polską i Australią?
Na pewno chciałbym zobaczyć Stany Zjednoczone, bo nigdy nie byłem. Chciałbym sobie zweryfikować tą ideę, czy to wygląda tak jak na filmach. Chciałbym choć raz tam postawić tą stopę i pewnie się niestety rozczarować. Ale chciałbym zobaczyć Stany Zjednoczone. To jest na pewno coś, co mnie kusi. Czasem mam też taką myśl, no, że skoro już tutaj jestem w tej stronie świata, to dobrze byłoby te kraje azjatyckie odwiedzić, no bo to jest dosyć fajna możliwość, mimo że to i tak jest dosyć daleko, bo zanim wyleciałem do Australii, to mi się wydawało, że jak już się jest tam, no to wszystko jest w okolicy. Dopiero jak już wylądowałem w tym Sydney, zacząłem patrzeć, że nie wiem, do Tokio się leci 8 godzin czy 9, że tak naprawdę to wszędzie jest daleko z tej Australii, że to na mapie wyglądało trochę bliżej. Mhm.
Czy masz jakieś porady dla na przykład dla mniej doświadczonych programistów, w jaki sposób dobrze kierować swoją karierą, na co zwracać uwagę po to, żeby właśnie ciągle się rozwijać, żeby mieć możliwość wyjazdu do innych krajów, w tym do Australii?
Na pewno taka pierwsza moja myśl, która mi przychodzi do głowy, to fajnie jest się zatrudnić w firmie, gdzie ktoś jest nad nami, kto jest bardziej doświadczony i chce się dzielić swoją wiedzą. To takie moje było wrażenie po tym, jak ja założyłem tą firmę z kolegami na studiach, że nie rozwijałem się tak szybko, jakbym mógł. No bo my jeszcze wtedy byliśmy bardzo niedoświadczeni i wydaje mi się, że to było za wcześnie, że dużo lepiej by było, gdybym najpierw popracował dla kogoś, trochę się nauczył i dopiero wtedy być może miałoby to większy sens. Także praca dla kogoś, od kogo możemy się uczyć, to jest wydaje mi się bezcenne. Więc jakby to jest nawet czasem ważniejsze niż gdzieś tam wynagrodzenie, to jak dużo my jesteśmy w stanie się rozwinąć i co jesteśmy w stanie zobaczyć. To mnie na przykład w pewnym sensie też interesuje w dyskursie, że mój menadżer to jest gość, który jest dosyć mocny związany z wydajnością Rubiego. On tam jeździł po świecie i wypowiadał się w wielu konferencjach. Drugi współzałożyciel, Jeff Atwood, to jest gość, który założył Stack Overflow i odszedł w pewnym momencie i stwierdził, że chciałby założyć ten open source'owy. Czyli to jest też osoba, która no w pewnym jakimś obszarze jest dla mnie idolem, więc jakby obserwować go w pracy, no to jest dosyć dla mnie ważne.
Czy dla was w firmie rzeczywiście open source spełnia taką dużą rolę?
Tak, zdecydowanie. I to jest też dosyć fajne, że po pierwsze to, że my rozwijamy ten produkt i dajemy go za darmo, no to jest pierwsza rzecz, ale też część dochodu Jeff stara się wrzucać dalej w open source, czyli tam co roku wybieramy jak na przykład Let's Encrypt i staramy się wspierać te organizacje, z których my korzystamy, żeby to się wszystko jako tako kręciło. Czy jeżeli na przykład, ponieważ diskurs jest napisany w Ruby on Rails, no to jeżeli znajdziemy jakiś błąd, to tak, że ludzie od nas komitują już do tego głównego repozytorium, żeby po prostu się dzielić tym, a nie tylko brać to, co jest dostępne dla nas za darmo. Mhm.
Super. Krzysztof, czy masz jakieś inne rady, którymi chciałbyś się podzielić dla osób, które starają się rozwinąć swoją karierę i rozważają albo pracę zdalną, albo wyjazd gdzie indziej, co mogłoby pomóc takim osobom w rozwoju?
Myślałem nad tym pytaniem troszeczkę przed naszym spotkaniem i mam takie dwie porady, które mi przychodzą do głowy. Pierwsza jest taka, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I mam na myśli to, że z reguły jako programiści, będę dosyć mocno uogólniał, jesteśmy introwertykami, potrafimy się zamknąć w swojej jaskini, dubać, tam mamy te swoje zainteresowania i tam sobie dubać. Ale mimo wszystko, nawet jako introwertycy, od czasu do czasu musimy wyjść do ludzi, czy chcemy sobie z kimś porozmawiać. I ważne jest, wydaje mi się, to, żeby zadbać o to, żeby mieć te relacje, cały czas je podtrzymywać. Bo dla mnie na przykład te spotkania raz w miesiącu z tymi programistami, to jest bardzo fajna odskocznia, żeby można było sobie pogadać po polsku, swobodnie, szczególnie jeśli teraz pracujemy z domu i możemy się na przykład do nikogo nie odzywać przez 3-4 dni. To już robi z nas powoli zwierzęta, więc poznawanie nowych ludzi nie jest takie łatwe, ale wydaje mi się, że jest dosyć istotne, żeby mieć tą taką grupę wsparcia, żeby zawsze można było z kimś pogadać, więc to jest szczególnie istotne teraz, jak jest praca zdalna, ale właśnie jeśli ktoś chce gdzieś wyjechać, no to dobrze byłoby, żeby gdzieś mieć jakieś hobby, jakieś zainteresowanie, jakąś grupę, gdzie można poznać nowe osoby, bo taka samotność na emigracji jest dosyć niebezpieczna, wydaje mi się, i warto dbać o kontakty z ludźmi. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że jeżeli pracujemy gdzieś zdalnie, no to fajnie wygląda na Instagramie ta taka praca na kanapie z kubkiem ze Starbucksa, ale wydaje mi się, że dobrze jest zadbać o swoje środowisko pracy, na ile się oczywiście da. Czyli przykładowo w zeszłym roku chciałem troszeczkę odpocząć, no i wyjechałem sobie na farmę i pracowałem stamtąd, ale w weekendy sobie zwiedzałem. Ale żeby stamtąd pracować, no to co mogłem spakować do samochodu, to spakowałem klawiaturę, monitor i tak dalej. Zabrałem ten cały zestaw. Upewniłem się, że jak wynajmowałem Airbnb, że jest jakieś biurko, że będę miał jakiś komfort pracy, bo to ta praca z kanapy jest interesująca, ale lepiej jednak jak mamy w miarę normalne środowisko i od czasu do czasu sobie na tą kanapę pójdziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest dosyć, na ile jest to możliwe, istotne, żeby mieć te dobre warunki do pracy, a nie pracować na kolanie.
Tak, to są super rady, szczególnie zdrowie psychiczne. Myślę, że w Polsce nadal bardzo często to jest temat tabu względem na przykład rzeczywiście krajów bardziej rozwiniętych, gdzie to jest normalne, żeby po prostu mówi się o tych problemach, gdzie mówi się o terapii, o pracy nad tym, to zgadzam się, że to jest bardzo ważne.
Też nie wiem, na ile się teraz Polska zmieniła, ale na pewno przed rokiem 2013 nie słyszałem o nikim, żeby gdzieś mówił o tym, że nie wiem, chodzi do terapeuty, czy zmaga się z jakimiś problemami. Podczas gdy tutaj bardzo dużo osób mówi o tym otwarcie i jakby nie jest to temat tabu i nie jest to temat wstydliwy, co wydaje mi się, że jest dobre, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś może potrzebować pomocy, i to jest jak najbardziej zdrowe i rozwojowe, żeby sobie z jakimś profesjonalistą pogadać, nawet jeśli nie mam jakichś wielkich problemów.
Absolutnie, zgadzam się i cieszę się bardzo, że o tym wspomniałeś. Krzysztof, myślę, że to jest dobre podsumowanie i dobry akcent właśnie na sam koniec, że dbanie o zdrowie psychiczne jest bardzo ważne i dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem. Ja zapraszam jeszcze raz na podcast Krzysztofa, programista na wygnaniu, a ja dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Wam za wysłuchanie wywiadu z Krzysztofem. Dziękuję też za recenzje, które pojawiają się na platformie iTunes i za Waszą aktywność na moim kanale YouTube. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie do mojego kanału, to zachęcam, bo oprócz odcinków podcastu razem z wideo pojawiają się tam też moje vlogi. Także serdecznie zapraszam, a tymczasem my spotykamy się już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku podcastu. Słyszymy się na zdalniaku.